Zapraszamy na serwis informacyjny w Radiu Maryja. Ojciec Święty Franciszek zachęcił wiernych do owocnego przeżywania okresu Wielkiego Postu. Przed Niedzielą Palmową Anioł Pański w Watykanie papież przypomniał Ewangelię przedstawiającą 40 dni kuszenia Jezusa na pustyni. Ojciec Święty Franciszek wskazał, że ewangeliczna pustynia to miejsce, gdzie Bóg przemawia do serca człowieka i gdzie rodzi się odpowiedź modlitwy. Papież Franciszek podkreślił, że życie chrześcijanina jest walką ze złym duchem, którą Jezus wygrał na pustyni.
Co roku na początku Wielkiego Postu ta Ewangelia o kuszeniu Jezusa na pustyni przypomina nam, że życie chrześcijanina idącego śladami Pana jest walką ze złym duchem. Ukazuje nam, że Jezus dobrowolnie stawił czoła kusicielowi i go pokonał, a jednocześnie przypomina nam, że diabeł może poprzez pokusy oddziaływać także na nas.
Po modlitwie Anioł Pański Ojciec Święty Franciszek skierował specjalne pozdrowienia do Polaków. Papież nawiązał do 90. rocznicy pierwszego objawienia Jezusa Miłosiernego świętej siostrze Faustynie Kowalskiej w Płocku. Ojciec Święty przypomniał o orędziu Bożego Miłosierdzia, jakie otrzymała. Biskup Rzymu podkreślił, że za pośrednictwem Jana Pawła II dotarło ono do całego świata.
Moja myśl idzie do sanktuarium w Płocku, gdzie 90 lat temu Pan Jezus objawił świętej Faustynie Kowalskiej, przekazując specjalne przesłanie Bożego Miłosierdzia. Za pośrednictwem świętego Jana Pawła II na cały świat rozeszło się to przesłanie Ewangelii o miłosierdziu Pana. Otwórzmy nasze serca i mówmy: Jezu, ufam Tobie.
Papież Franciszek wystosował listy do księdza biskupa Piotra Libery, ordynariusza diecezji płockiej, w którym pozdrowił tamtejszych wiernych. Ojciec Święty zapewnił o duchowym uczestnictwie w obchodach z okazji 90. rocznicy objawień. Główne uroczystości odbędą się w poniedziałek w Płocku. W Rzeszowie odbyły się w niedzielę uroczystości upamiętniające 40. rocznicę podpisania porozumień rzeszowsko-ustrzyckich. W obchodach wzięli udział przedstawiciele władz rządowych, samorządowych, Rolnicza Solidarność oraz kierownictwo Instytutu Pamięci Narodowej. Uroczystości zainaugurowała msza święta w rzeszowskiej katedrze. Po Eucharystii złożono kwiaty przed tablicą upamiętniającą strajki rzeszowsko-ustrzyckie. List do uczestników wydarzenia wystosował m.in. prezydent. Andrzej Duda podkreślił w nim, że wydarzenia sprzed 40 lat były jednym z najważniejszych w rewolucji Solidarności. Przewodnicząca Rolniczej Solidarności Teresa Hała wskazała, że prezydenckie przesłanie odniosło się do problemów, z jakimi wówczas borykała się społeczność wiejska.
To przesłanie, które nam przekazał prezydent Andrzej Duda, ono jest takie bardzo ujmujące, ponieważ wszystkie te problemy, z którymi się borykała wtedy społeczność wiejska, zostały tutaj wyszczególnione, zrozumiane, całe to zmaganie i ta walka o tworzenie ruchu niezależnego wiejskiego, zarejestrowanie go i możliwość później istnienia jego w przestrzeni publicznej, to jest coś niezwykle ważnego w chwilach, kiedy mamy w ówczesnym czasie, podkreślmy tu, głęboką komunę.
Porozumienia rzeszowsko-ustrzyckie stały się symbolem walki rolników w okresie PRL-u o swoje prawa. Podpisano je 19 lutego w Rzeszowie i 20 lutego w Ustrzykach Dolnych. Porozumienia zakończyły strajki i były ważnym etapem w procesie powstawania Solidarności Rolników Indywidualnych. Niedziela była kolejnym dniem rozbijania zatoru lodowego na zbiorniku włocławskim. Wody Polskie podały, że dzięki dobrym warunkom hydrologicznym było możliwe rozpoczęcie zrzutu kry ze stopnia wodnego Włocławek. Na zbiorniku włocławskim rozbijany jest zator lodowy o długości około 7 km. Na tym odcinku pracuje 8 lodołamaczy. Prezes Wód Polskich Przemysław Daca podkreślił, że sytuacja jest poważna, ale stabilna.
W tej chwili walczą z tym głównym, największym zatorem. Cały czas go kruszą i ta gra spływa sukcesywnie przez stopień Wrocławów, gdzie są opuszczone jazy i cały czas trwa praca. Tam jest bardzo duży zator, sięgający aż do dna, więc ciężka, mozolna praca tam cały czas jest wykonywana. Nie ma jakichś, jak na razie, gwałtownego przyboru wód w okolicach Płocka czy na Zalewie Wrocławskim.
Wody Polskie poinformowały, że akcja lodołamania w środkowym biegu Wisły może potrwać kilka tygodni. Rozpad rządu jest mało realny, jednak zagrożenie rozbicia w Zjednoczonej Prawicy istnieje. Tak obecną sytuację wewnątrz koalicji rządzącej ocenił profesor Mieczysław Ryba, politolog. Nastroje w Zjednoczonej Prawicy są napięte od dłuższego czasu. Kilka dni temu Porozumienie Jarosława Gowina wycofało rekomendacje niektórym ze swoich wiceministrów. Wśród nich jest m.in. Jarosław Gryglas. Z kolei w sobotę dymisję podpisaną przez premiera Mateusza Morawieckiego otrzymał wiceszef Ministerstwa Aktywów Państwowych Janusz Kowalski z Solidarnej Polski. Posłowie tej partii uważają, że dymisja nastąpiła wbrew umowie koalicyjnej zawartej w ramach Zjednoczonej Prawicy. Profesor Mieczysław Ryba wskazał, że rozbicie wewnątrz koalicji nie leży w interesie żadnej ze stron.
Jeśli mówimy o konflikcie, o dymisji wiceministra Kowalskiego i konflikcie z Solidarną Polską, to rzeczywiście jest to zagrożenie. Pamiętajmy, że większość rządowa wisi na kilku głosach, więc jeśli w tej chwili jest zamieszanie w Porozumieniu, pojawia się też napięcie między PiS-em a Solidarną Polską, to zawsze taka koalicja mogłaby być zerwana i rząd mniejszościowy, a w perspektywie też przyspieszone wybory. Oczywiście te przyspieszone wybory, ani rząd mniejszościowy nie jest w interesie ani PiS-u, ani pozostałych partnerów koalicyjnych, bo nic na tym nie zyskują. Strata władzy, strata wpływu na bieg spraw w Polsce absolutnie do niczego nie prowadzi.
Posłowie Prawa i Sprawiedliwości, odnosząc się do dymisji Janusza Kowalskiego, wskazali, że jego opinie często różniły się od opinii kierownictwa resortu aktywów państwowych. Polityk wielokrotnie krytykował niektóre działania rządu. Był m.in. zwolennikiem zawetowania budżetu Unii Europejskiej wraz z mechanizmem powiązania wypłat unijnych środków z praworządnością. Poczta Polska chce rozwijać rynek dostaw do paczkomatów. Do przyszłego roku narodowy operator chce mieć przynajmniej 2000 takich punktów. Władze poczty chcą bardzo mocno postawić na rynki wznoszące, czyli rynek paczkowy i rynek e-commerce. Więcej redaktor Piotr Zembrzuski.
Poczta Polska ma obecnie najbardziej rozbudowaną sieć punktów odbioru paczek w kraju. To jest blisko 13,5 tysiąca. Operator współpracuje z sieciami handlowymi i koncernem PKN Orlen. Plan na przyszłość to 20 tysięcy takich punktów. Prezes Poczty Polskiej Tomasz Zdzikot powiedział, że operator zawarł w tym kierunku umowy. W najbliższym czasie planowane jest podpisanie kolejnych. Operator pocztowy chce także postawić na rozwój sieci paczkomatów, które polubili Polacy.
Chcemy także udostępnić naszym klientom możliwość odbioru i skorzystania odbioru paczek i skorzystania z automatów paczkowych. To jest też projekt, który już został przez nas uruchomiony i przygotowany. W perspektywie roku 2022 chcemy, żeby ich było w naszym kraju przynajmniej 2000.
Poczta Polska to największy operator na rodzimym rynku, zatrudniający ponad 80 tysięcy pracowników. Jej sieć obejmuje 7600 placówek, filii i agencji pocztowych.
Do wzrastającego Muzeum Pamięć i Tożsamość imienia Jana Pawła II w Toruniu trafiły nowe eksponaty. Wzbogaciło się ono o ładownicę z XVI wieku, szable z okresu zaborów w Galicji i pałacową skrzynię na amunicję z czasów zaboru austro-węgierskiego. Kompletowanie eksponatów do muzeum w Toruniu cały czas trwa. Andrzej Jaworski, członek Rady Muzeum Pamięć i Tożsamość, podkreślił, że przedmioty znajdą swoje miejsce i zostaną dobrze zabezpieczone.
Tak jak w każdym muzeum, zależy nam na tym, abyśmy mieli jak najwięcej oryginalnych, wspaniałych przedmiotów, które pokazują z jednej strony naszą tożsamość, naszą historię, ale z drugiej strony mamy dzięki temu pewność, że to, co jest dla nas ważne, będzie odpowiednio przechowywane i będzie zabezpieczone.
Muzeum Pamięć i Tożsamość w Toruniu ma pokazywać nierozerwalne losy naszej ojczyzny z chrześcijaństwem, począwszy od chrztu Polski. Budynek powstaje między kampusem Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, a Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny, Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Świętego Jana Pawła II. To kolejne dzieło wyrosłe przy Radiu Maryja. Departament Stanu USA nie zdecydował się na wprowadzenie nowych sankcji przeciwko uczestnikom projektu Nord Stream 2. Na listę sankcyjną, jak poinformowały amerykańskie media, wpisano jedynie rosyjską barkę Fortuna, którą restrykcjami obłożyła już wcześniej administracja Donalda Trumpa. Warto przypomnieć, że jeszcze przed jesiennymi wyborami prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych Joe Biden krytykował Nord Stream 2. Oceniał go jako niekorzystny dla Europy i jej bezpieczeństwa. Dr Artur Wróblewski, politolog i amerykanista, uważa, że decyzje administracji Bidena nie idą w parze z przedwyborczymi deklaracjami.
Widzimy, że teraz jakby ten zapał administracji Trumpa gdzieś uwiądł, się załamał. Jest to tym bardziej paradoksalne i trochę groteskowe, że to przecież prezydent Trump przez demokratów, przeciwników był oskarżany o bycie wręcz takim agentem Putina, który miał współpracować z Rosjanami i wspierać Rosjan i że oni mu pomogli w 2016 roku wygrać wybory. Okazuje się, że mamy w tej chwili Joe Bidena, który chyba popełnia, jeśli oczywiście nie będzie nakładał sankcji, będzie spolegliwy wobec Putina, popełni te same błędy, które już przerabialiśmy w roku 2009, kiedy Barack Obama wycofał się z projektu tarczy antyrakietowej w Polsce oraz w Czechach.
Ukończeniu budowy Nord Stream 2 stanowczo sprzeciwiają się Polska, Ukraina i państwa bałtyckie. Projekt ten zwiększyłby zależność Europy od rosyjskiego gazu oraz rozszerzyłby wpływ Kremla na politykę europejską. Realizację projektu popierają Niemcy, Austria i kilka innych państw Unii Europejskiej. Pod koniec ubiegłego tygodnia została wznowiona budowa gazociągu Nord Stream 2. To były wiadomości w Radiu Maryja.